Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci i mów do nas dzisiaj przez to słowo, którym będę się dzielił. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje słowo jest pełne rady. Pełne rady połączonej z mocą, która może zmienić nasze życie. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam dobre i zwycięskie życie, kiedy możemy je prowadzić w otwartości, w światłości przed Tobą. Panie, błogosławimy Cię i wywyższamy. Amen. Amen. Dobrze. Także dzisiaj, kochani, druga część słowa na temat sumienia. Tydzień temu mówiłem o tym, że dobre sumienie równa się zwycięskie życie, żeby żyć życiem szczerym, miękkim, otwartym, rozpoznawać to, co słyszymy w sobie, tak? Mówiliśmy o sumieniu i poruszyliśmy część aspektów związanych z sumieniem. Odsyłam was do nagrania. Mogę przesłać też wersety i notatki z tego słowa. Natomiast dzisiaj druga część wersetów, ponieważ nie zmieściliśmy się i wierzę, że będziemy wszyscy podniesieni i zachęceni, ponieważ my w naszym życiu lubimy używać, żeby pchać życie swoje do przodu, lubimy używać mądrości, lubimy używać rozumu, wiedzy, też mocy Bożej, natomiast Bóg dał nam takie narzędzie, jakim jest sumienie, żeby nas prowadzić po swoich drogach. To są żywe drogi, drogi życia. I jeżeli będziemy otwarci na to, to coś się będzie z nami działo. Pierwsze dwa wersety, które przeczytaliśmy tydzień temu, je tylko powtórzę, już pozostałych nie będę powtarzał, ale te dwa były ważne. Jest powiedziane o Dawidzie, który miał możliwość zabić Saula, ale ruszyło go sumienie, także uciął tylko kraj płaszcza Saulowego i darował mu życie i później modlił się do Boga, żeby Bóg uznał jego życie za cenne, tak jak za cenne on uznał życie Saula, którego mógł zabić, a nie zabił. I tu jest powiedziane, że sumienie go ruszyło do tego, że zaniechał pewnego działania. Tutaj mamy też drugi, więc sumienie w naszym życiu służy temu, żeby nas powstrzymać, zabronić nam pewnych działań. To jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie takiego wewnętrznego przewodnika, ten głos, który sam nam powie, żebyśmy pewnych rzeczy nie robili. Nie zawsze będzie tak w naszym życiu, że ktoś nam coś zakaże. Wyrośliśmy spod opieki rodziców i nie chcemy tej opieki. Kiedy oni nam się wtrącają, to naprawdę, nie wiem, musi być jakieś super specjalne objawienie, żeby dziecko posłuchało rodzica, kiedy już jest dorosłe. Tak? Później w małżeństwach też jest tak bardzo podobnie, że na początku się kochamy, ulegamy sobie nawzajem, a po jakimś czasie staramy się trzymać swojego zdania i nie chcemy tego zewnętrznego sumienia słuchać, o tym też było parę fajnych ilustracji tydzień temu, ale jeżeli zachowujemy swoje sumienie, to ono nam powie, nie rób tego, powstrzymaj się od takiego działania. Tak, widzicie, ten świat jest nakierowany na działanie, na parcie do przodu, na ciągłą akcję, modernizację życia, tworzenia. A Bóg również działa w ten sposób, że On mówi, żebyśmy pewnych rzeczy zaniechali. Żebyśmy pewnych rzeczy odpuścili, nie czynili ich. Żebyśmy okazali cierpliwość. Żebyśmy powstrzymali się od pewnych działań, ponieważ Bóg się tym zajmie. Więc Bóg nie tylko, tak jak lubimy mówić w naszych ewangelicznych społecznościach, jest Bogiem twórczym, który kręci nas i nakręca nas i wrzuca nas w nowe pomysły, ale też jest Bogiem, który mówi, usiądź, odpocznij. Posłuchaj, nic nie mów, tak? I potrzebujemy nie walcz, nie zabijaj. Nie cudzołóż, nie kradnij. To są nie, czyli zaniechaj, tak? Powstrzymaj się, jest mnóstwo takich rzeczy. Nie czytaj tego, nie oglądaj tego, nie idź tam. Nie kupuj tego. Nie potrzebujesz tego teraz. Poczekaj. Pomódl się, zaufaj mi. Mam sposób na to, żeby ci to dostarczyć. Nie korzystaj z karty kredytowej. Zniszcz kartę kredytową. Spłać i zniszcz. W takiej kolejności. Okay? Albo zniszcz i spłacaj. Już więcej nie wybierając. I wiele różnych rzeczy. Tak? Nie mów tak do swojej żony. Nie mów tak do swojego męża. Mów inaczej. A mi często Bóg mówi, nie mów w ogóle do swojej żony. Ona teraz ma swój czas, ona teraz jest ze mną, ona teraz jest w książce. Ona nie jest takim chorym sangwinikiem jak ty. Ona potrzebuje mieć trochę ciszy. Daj jej święty spokój. Tak to Bóg mówi, to sumienie mówi. Więc rusza nas sumienie, żebyśmy zaniechali pewnych działań. I tutaj drugi fragment też jest taki, że w Ewangelii Jana, kiedy przyprowadzono kobietę cudzołożną do Jezusa, Jezus powiedział do nich, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, schylił się i zaczął pisać na ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Więc sumienie. Mówiliśmy też o jeszcze innych rzeczach związanych z sumieniem, nie chcę już do wszystkiego wracać. Mówiliśmy o tym, skąd sumienie to bierze się, że Bóg w Nowym Przymierzu daje nam miękkie serce, które jest wrażliwe. Mówiliśmy też, że wszyscy ludzie mają sumienie, czy wierzący, czy niewierzący. Mówiliśmy o wersetach na ten temat. I zakończyliśmy takim wersetem, mówiąc o tym, że sumienie jest kształtowane przez człowieka. Może być uwrażliwiane poprzez posłuszeństwo Słowu, o tym będziemy dzisiaj jeszcze to rozwijać, ale mówiliśmy o takim, taki werset był o wypalonym sumieniu poprzez ludzi, którzy zaprzedali swoje życie nieprawości. I przez to, że źle czynią, źle postępują swoim życiem, wypalają swoje sumienie. Tam jest słowo napiętnowane sumienie mają, apostoł mówi. Napiętnowanie to jest tak jak wypalanie znamienia na przykład na zwierzęciu, żeby było, lub na niewolniku, żeby było znamie, że on do kogoś należy. I to pozostaje na zawsze. Więc powiedziałem, że ludzie, którzy dopuszczają się bezprawia, gwałcą swoje sumienie i wypalają je. W ten sposób, że ono później już nie jest w stanie odzywać się i mówić, że coś złego zostało uczynione. Tak więc sumienie to nie jest głos Ducha Świętego, sumienie to jest głos naszego serca i ono jest kształtowane poprzez to, na ile my jesteśmy Mu posłuszni, to ono jest pogłębiane, a jeżeli jesteśmy Mu nieposłuszni, to ono jest zagłuszane. Zupełnie podobnie jak z głosem Ducha Świętego. Jeżeli uczymy się posłuszeństwa Duchowi Świętemu, to coraz lepiej Go słyszymy. My jesteśmy gotowi próbować, jak On mówi, tak? I co się wtedy będzie działo? Zrób to! I ty tak mówisz, to ja czy nie ja? Moja wyobraźnia, nie moja wyobraźnia. Kto mi to podpowiada? I próbujesz, i sprawdzasz. I dzięki temu uczysz się. I rozróżniasz, i rozdzielasz swojego, oddzielasz swoje serce, swoje pragnienia, swoje myśli od myśli Bożych, od Ducha Świętego, który ci mówi. Rozdzielasz to w tym sensie, że jesteś w stanie rozpoznać, że to już nie są twoje pragnienia, to już nie są twoje chęci, ale to Duch Święty mówi. I próbując tego, wchodzisz w tą rzeczywistość i doświadczasz mocy. Ba-bam! Nowych rzeczy. Gdzie to jest coś takiego, ja zawsze byłem osobą bardzo emocjonalną i dalej jestem, mam nadzieję, że do śmierci będę osobą emocjonalną. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę żyć pełnią życia i że dusza mi nie została zabrana w tych bezdusznych czasach. Więc mogę żyć, ale to często powodowało też, że nie potrafiłem rozróżnić obfitość głosów, obfitość emocji, obfitość myśli, ale zacząłem się uczyć. Zacząłem się uczyć przez to, że przeżyłem przez Duchem Świętym, a później przez to, że Bóg mi dał osobę, która jest bardzo wrażliwa na Ducha Świętego, moją żonę, i ona często podpowiadała mi rzeczy, które dla mnie były niepojęte. Ona potrafiła nazywać rzeczy tak precyzyjnie, że ja po prostu ale dlaczego? Dlaczego ona to słyszy, ja tego nie słyszę? I dlaczego ja mam wierzyć, że to, co ona słyszy, to jest Bóg, a to nie jest taka sama wyobraźnia, jak moja wyobraźnia? Ale po owocach poznacie, mówi Jezus, i później się okazywało. Nawet tydzień temu w czasie uwielbienia przyszło takie po prostu mocne Boże działanie. I ona przychodzi, i tak często się konsultujemy w czasie uwielbienia, gdzie Bóg nas prowadzi, jakie namaszczenie jest, i ona przychodzi i mówi, czuła takie ciężkie namaszczenie. Jest tak po prostu, tak gęsto jest. I mówi, i do mnie tak mówi, lepiej się Boga spytaj, po co to przyszło. A ja stoję i mówię tak, po pierwsze, nie wiem, czy coś przyszło. Po drugie, nie wiem, czy to było ciężkie, czy lekkie. A po trzecie, już w ogóle nie wiem, po co. I mówię, Panie, powiedz mi po co. Jak mi powiesz po co, to ja to zrobię. Jak nie... No i Bóg coś powiedział, coś nie powiedział. Mówię do Izy, daj jej mikrofon. I popłynęliśmy i Bóg coś zrobił. Ale to tylko taki sprzed tygodnia, ale masę mieliśmy takiej sytuacji w naszym życiu, kiedy to było bardzo wyraźne i rzutowało na ważne rzeczy w naszym życiu. Ja się zacząłem tego uczyć. Mimo, że nie jestem osobą, która czuje. Jestem raczej taką osobą jak Todd White, który mówi, że on nigdy nic nie czuje. Ludzie przy nim, o których on się modli, trzęsą się, ciary mają, ciepło ich przechodzi, zaczynają płakać, jak ta kobieta w recepcji w hotelu, o której wam już wielokrotnie opowiadaliśmy, byliśmy nocznymi świadkami tego, kiedy przekazał słowo prorocze i modlił się. On mówi, a ja nic nigdy nie czułem. Ja po prostu robię. Bóg mnie prowadzi, ja to robię przez wiarę. Spektakularne są rzeczy, ktoś to czuje, ma wrażenie, ja jestem też taką samą osobą, ale wcale to nie znaczy, że Duch Święty do mnie nie mówi. On mówi, tylko on chce uczyć mnie wrażliwości, żebym ja wchodził, żebym ja robił próby, że jeżeli odczuwam, że to może być od Boga, to robię to. I powinniśmy się tego nie bać, Nie wiem, czemu to skręciłem w tą stronę prowadzenia Ducha Świętego, bo sumienie to jest troszeczkę coś innego, zaraz wrócę. Ale może to dla ciebie jest, może to dla ciebie jest ważne. Niektórzy nie chcą tego próbować, bo boją się, że się pomylą, że gdzieś w maliny pójdą. Ale wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem. I On nas wszystkiego nauczy, jeżeli będziemy próbować. I chyba nie ma innej metody. Jak próbować? Tak jak normalne dziecko, które my wychowujemy, mamy w naszych rodzinach dzieci, one uczą się przez to, że próbują. Bez próbowania niczego się nie nauczą. Moje dzieci niczego nie zrobiły idealnie za pierwszym razem. Albo zrobiły idealnie tylko za pierwszym razem. Przez przypadek. A później i tak były potrzebne próby, powroty i po prostu i trenowanie. I tak samo jest z nami. Duch Święty chce cię prowadzić i nie chce, żebyś był kształtowany w swoim myśleniu poprzez historie, które słyszałeś, że ktoś gdzieś coś prorokował i to było fatalne i to komuś złamało życie i to gdzieś go zaprowadziło. Wiesz, to jest nic nie warte. Bo jeżeli w ten sposób byśmy wychowywali nasze dzieci, to byśmy ich niczego nie nauczyli. Nie nauczylibyśmy ich jeździć na wrotkach, na rowerze, na nartach, pływać byśmy ich nie nauczyli i byśmy ich nie nauczyli ani pisać, ani czytać. Co? Co to jest? Co ty napisałeś? Się chyba nigdy nie nauczysz pisać. Weź ty, daj sobie spokój, weź młotek, zostaw ten długopis. Będziesz grabarzem. Będziesz kopał doły i wbijał gwoździe do trumien. Rodzic zamykający karierę. Wiesz, Bóg z nami tak nie postępuje i mówi, jest Duch Święty, On działa, mówi. W Dziejach Apostolskich w momencie narodzin Kościoła Piotr wychodzi, cytuje Joela i mówi, że w dniach ostatecznych będzie tak, że moje córki i synowie będą mieć widzenia, sny, będą prorokować i Bóg chce tego nas po prostu nauczyć. I my w atmosferze szacunku dla Boga i szacunku dla siebie nawzajem i szacunku też takim pozwalającym sobie popełniać błędy, uczymy się po prostu nowych rzeczy. Amen? Później ktoś powie, wow, ale fajnie. No fajnie, fajnie. Na początku nie było fajnie. Na początku było topornie. Szło jak po grudzie, albo dziwnie wyglądało. Tak jak się uczymy na wiatrołapach. Ja bardzo lubię, tam jest atmosfera. To zresztą też tutaj trzecia niedziela z rzędu jest taka atmosfera wiatrołapu, się wzbudza. I tam na wiatrołapach ja lubię, bo tam po prostu jest tak, że tam nieważne, o której skończymy. Tam jest... Zaczynamy po kolacji, płyniemy i patrzymy, co się dzieje. I tam mnie bierze wtedy. Tam się dużo uczę. Bo tam jest duża wolność, żeby próbować. Ja taki jestem... Adam jest świetny w tym. Adam Latoszyk, bo on próbuje non-stop wszędzie z wszystkimi i z wszystkim. Gdzie kogo nie spotka, czy stoi na światłach, czy czerwone, czy zielone, czy żółte, czy ktoś jedzie obok, czy z nim, on próbuje. Wszystkie jego świadectwa są takie, jakby on po prostu się z Bogiem nigdy nie rozstał. Adam, czy czasami sam jesteś? Też? Czasami potrafisz być sam, czy zawsze taki jesteś? Zawsze, że z kimś. Taki żart. Ja muszę mieć atmosferę, ja po prostu lubię. I wtedy właśnie na wiatrakach się zaczynam uczyć i pływać i zaczynam coś czuć. I mówię, a, czy ja dobrze czuję. I spróbuję, i sprawdzam, i coś się dzieje. I niesamowicie, no dobra. Moja żona patrzy na mnie i mówi, dokąd on płynie. Ja też tak myślę sobie, gdzie ja płynę. Więc tak jest z Duchem Świętym i z sumieniem jest podobnie. Żeby nasze sumienie ruszało, musi być pielęgnowane, czyste i musimy wracać i być mu poddani, tak? Temu wewnętrznemu głosowi naszego serca, które nas poucza. Halleluja! Amen. Dobrze, to teraz wersety, których tydzień temu nie czytaliśmy. Pierwszy werset z drugiej księgi Kronik, 43:12. Mężowie ci wykonali swoją pracę, chodziło o budowanie świątyni, nader sumiennie. Nadzór nad nimi sprawowali Jahat i Obadiasz, Lewici z rodu Merarytów oraz Zachariasz, Meszulam z rodu Kechatytów, Lewici owi, a wszyscy umieli grać na instrumentach muzycznych. Więc tam, wiecie, mamy służbę w świątyni. Dwa tygodnie temu mówiłem o wartościowej służbie Bogu, o świątyni, o złocie, o różnych rzeczach. Wiecie, tutaj jest powiedziane, że oni wykonali swoją pracę nader sumiennie. Jeżeli my myślimy o wykonaniu pracy, to o czym my myślimy? Myślimy o wydajności, tak? Myślimy o tym, ile nam zapłacą. Może na tym, o tym w pierwszej kolejności. O tym, ile nam zapłacą. Jak nam płacą z ryczałtu, znaczy nie z ryczałtu, jakże nam płacą za wykonaną pracę, to wtedy stajemy się bardziej wydajni. Jak na godziny, to po prostu jesteśmy tam i nie opuszczamy stanowiska pracy. Różnie może być z wydajnością, tak? Teraz w służeniu Bogu. Jak wykonujemy swoją służbę Bogu? Ze względu na to, o co nas poproszono, tak? Ponieważ mnie poproszono, to zrobiłem. A jak nie poproszono? No to nie zrobiłem. Zrobiłem dobrze, bo mnie sprawdzono. Nie sprawdzono, no zrobiłem tak, jak myślałem, że trzeba zrobić. Ale jak sprawdzono, no to wtedy, no to poprawiłem, bo mnie sprawdzono, to poprawiłem. I to są takie zewnętrzne oceny wykonanej pracy. W służbie Bogu, naszej pracy zawodowej, naszej pracy, jaką w domu wykonujemy, z dziećmi i tak dalej. Natomiast tutaj jest kryterium duchowe przyłożone do tego. Jest powiedziane, że oni swoją pracę wykonali nader sumiennie. To znaczy, oni wykonując tą pracę, odwoływali się do nie do zewnętrznej instrukcji, oceniając, czy wydajność jest wystarczająca, czy pracodawca jest zadowolony, czy Bóg jest zadowolony, tylko do swojego sumienia, czy szczerze mogą z czystym sumieniem powiedzieć, że się przyłożyli. I to jest coś, czego Bóg od nas oczekuje. I po tym się poznaje człowieka duchowego, który jest sumienny, który jest wytrwały i posiada charakter, żeby wykonać pracę nie tylko do końca, nie tylko w określonym czasie, ale jeszcze samemu poddać tą wykonaną pracę ocenie poprzez swoje sumienie. Chcielibyście mieć takich współpracowników? Chcielibyście takich pracowników zatrudniać w swoich firmach? Albo po prostu, albo mieć w swojej służbie Bogu takich ludzi, których nie trzeba pilnować, tylko zawsze jak zobaczysz, to mówisz: wow, starał się po prostu więcej niż od niego oczekiwano. Dlaczego? Ponieważ kierował się swoim sumieniem, sumiennie wykonał pracę do końca. To jest piękne, prawda? To nas, to podnosi wysoko tą pracę wykonaną. I teraz wiesz, dlatego bardzo ważne jest, żeby nasza dusza była uzdrowiona. To też jest myśl z tego tygodnia taka ważna, która mi chodzi po głowie. Ponieważ ludzie, którzy mają zaburzone swoje emocje i te głosy im się maglują i lasują wewnętrznie, oni nie są w stanie rozpoznać, co się z nimi dzieje i w ogóle co oni robią, czy dobrze rzeczy robią, i później z zewnątrz są postrzegani jako osoby, które są gdzieś złamane, gdzieś jakby nieuregulowane, niedostrojone. I widzimy, że i wtedy określamy te osoby, że coś jest z ich wzrostem duchowym nie tak. Mimo że duch, to się wydaje, to duch, to są duchowe rzeczy, nie są cielesne, fizyczne. Dusza jest bardzo ważna w świecie duchowym. To, co dzieje się po prostu wszystko z człowiekiem wewnątrz, z jego emocjami. Bo później patrzymy na takiego człowieka, wracając do tego fragmentu, i mówimy: to jest naprawdę mąż Boży. To jest Boży. Praise the Lord. Man of God, jak mówią na zachodzie po prostu. Ale później się okazuje, że dlatego jest tym mężem Bożym, bo jest po prostu integralny. Bo rozpoznaje w sobie żądzę, rozpoznaje w sobie sumienie, rozpoznaje swoje pragnienia, rozpoznaje pragnienia Boże, rozpoznaje głos Boży, ale też ma cierpliwość, żeby biec do końca, żeby nie ustać w drodze. Jestem posłuszny i wykonuję swoją pracę sumiennie. Wiecie, ja cenię każdą pomoc, też ta, która jest wykonywana dla Królestwa, w Kościele każdą pomoc cenię. Każda przyłożona ręka to jest praca, idzie do przodu. I to w tym tygodniu tak mocno to widziałem. Natomiast fantastycznie jest w ogóle, kiedy po prostu osoba, która wykonuje pracę, jest sama dla siebie źródłem motywacji. To jest po prostu zupełnie inna jakość. Ja myślę, że to jest to, po co Bóg nam dał między innymi sumienie. Żebyśmy nie potrzebowali nadzorców. Wiecie, jaki naród potrzebuje nadzorców cały czas? Jak się taki naród nazywa? Co to za naród jest, który potrzebuje ciągle nadzorców? To jest naród niewolników. A Bóg chce, żebyśmy byli wolnym ludem. My czasami myślimy o wolności, to myślimy tylko o tym, żeby zerwane zostały ograniczenia. I to jest dobre myślenie, to jest prawidłowe. Żebyśmy byli wolni od demonów, od długów, od chorób, żeby po prostu zerwać bezprawne jarzmo z nas. I to czasami jest z nas zerwane, tak jak zostało zerwane z Izraela, kiedy wychodził z Egiptu, kiedy eksodus następował. Tylko wiecie, co my często mówimy o Izraelitach później, tak? Mówimy, że oni wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. I to jest ten element, że wolność, która jest nam dana, nie jest dana raz na zawsze, nie jest czymś, co nie może być docenione i pielęgnowane. Jeżeli my jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem, ludem proroczym, ludem nabytym Jego świętą krwią, jesteśmy wyzwoleńcami Bożymi, to teraz nasze sumienie sprawia, że my tą wolność pielęgnujemy, nie poddając się znowu pod jarzmo niewoli, i my sami kierujemy swoim życiem bez tych zewnętrznych przymusów. Wiecie, niewolnik myśli tak: oj, coś złego mnie spotkało. I myśli sobie: Bóg mi przyładował. Bóg mi nogę podstawił. Bóg mi po plecach przejechał, żebym zwrócił uwagę na coś. Wiesz, Bóg oczywiście nie jest ograniczony do jakichś form działania i może nam zwracać uwagi na sposób, w jaki sobie tylko upodoba, ale biorąc pod uwagę to, jak nas kocha, jaką relację w nami buduje i chce nas doprowadzić do dojrzałości, to On raczej posługuje się tym, że głosem cichym Ducha Świętego mówi do nas i liczy na to, że nie zaniedbujemy naszego sumienia, które słyszy ten głos Ducha Świętego. Że Duch Boży jest jedno z duchem naszym, z naszą duszą, z naszym głosem wewnętrznym i my to po prostu słyszymy i odbieramy. On liczy na to. W tym tygodniu mieliśmy, nie wiem, czy to była środa, czy piątek, trochę nasza córka jest na obozie, wraca dzisiaj, chwała Bogu. Było wyzwanie mieć jedynaka przez półtora tygodnia w domu, który wszystkie swoje potrzeby adresował do nas, a nie tak jak zwykle połowę do nas, a połowę do siostry. Więc dwukrotnie nam z żoną przybyło obowiązku w momencie, kiedy nasza córka jest na obozie. I wiecie, ja w tym tygodniu już zacząłem pomału tracić cierpliwość. Taki byłem, chciałem po prostu... Chciałem tak go przerobić na 15-latka co najmniej. I tam gdzieś szliśmy i ja po prostu postanowiłem mu wytłumaczyć pewne rzeczy. I on tak szedł za mną. Wiecie, jak są dzieci? Dzieci mają ograniczone możliwości słuchania. Ja to wiem, tak w umyśle wiem. Ale jak mam mu coś do powiedzenia, to o tym zapominam. I zaczynam swoje litanie i te rady nad nim wypowiadać. I właśnie w tym tygodniu było coś takiego, że chciałem dotrzeć do niego, jaka jest różnica pomiędzy korzystaniem z monitora, telefonu lub iPada, a jak rozwija czytanie książki. Jakie są efekty? I wiecie, nie jest źle, bo my dozujemy to, kontrolujemy, nie mają wolnego dostępu, tak jak ja nie miałem w dzieciństwie wolnego dostępu do telewizora. Nigdy mi nikt w dzieciństwie nie pozwolił włączyć telewizora na moje życzenie. Musiałem się zawsze pytać, jak z mamą my zrobimy z naszymi dziećmi, więc jest nieźle. Ale przez to, że siostry nie było, więc my troszeczkę żeśmy więcej tego monitora dali, tego smartfona, tego pada. Więc już byłem w takim miejscu, że zacząłem po prostu tłumaczyć. I zacząłem tłumaczyć tak, idę. I nawet nie zauważyłem, że im dłużej ja mówiłem, tym mu głowa coraz bardziej była coraz niżej. A w końcu odezwała się trzecia osoba w tej trójcy naszej, czyli moja żona. I mówi: Marek, starczy. I mówię: co starczy? Popatrz, jak ciśniesz. Ja już byłem trzy razy za dużo było powiedziane. Już był złamany. On już słyszał. Zrozumiał, a teraz się zastanawiał, po co to trwa jeszcze dalej. Rozumiesz? Po co jeszcze to oranie? Przecież dotarło, przecież zrozumiał, przecież wie, co chodzi. A ja jeszcze dalej, bo po prostu byłem w takim miejscu frustracji, wytłumaczyć. Wiesz, porównuję to do tego, jak my czasami byśmy, mamy wyobrażenie o Bogu, jeżeli jesteśmy faktycznie w tym miejscu niewoli, to w tym momencie... Jeżeli jesteśmy w tym miejscu niewoli, to w tym momencie my właśnie myślimy, że Bóg będzie właśnie w ten sposób z nami postępował. Nie, On chce, żebyśmy byli wolnymi ludźmi. I On będzie przychodził z komunikatem. Ja mówię do mojej Izy: mówiłem mu! A Iza mówi: a ile razy trzeba powtórzyć, żeby ktoś coś zrozumiał? I mógłbym, gdybym Biblii nie czytał i nie był już tyle lat wierzący, to bym odbił piłeczkę i powiedział: nie psychologizuj mi tutaj. Bym ją zbył. Ale sam pamiętam, jak w szkole biblijnej latami, w różnych szkołach biblijnych słuchałem i uczono mnie, że są cztery rodzaje gleby. I żeby nie liczyć na to, że więcej jak 1/4 słyszy. Co się do niej mówi? Więc sobie pomyślałem, no tak, oczekuję od syna, żeby za pierwszym razem zatrybił, a Bóg po prostu mówi do 4 razy sztuka. I po prostu, i będzie nas nasączał, i wracał z tym samym komunikatem, bo jest dobrym ojcem, i po prostu we właściwym czasie załapiemy i dotrze do nas, tak? Więc Bóg chce kształtować nasze sumienie, żebyśmy byli w stanie usłyszeć i wykonać pewne rzeczy. Więc tutaj jest akurat ten fragment, który czytamy, mówi o nakazie. Tamte dwa wcześniejsze o zakazie, a tu o nakazie. Nasze sumienie nam będzie mówiło nie tylko nie rób pewnych rzeczy, ale sumienie również mówi zrób pewne rzeczy. Tak, dlatego kiedy Jezus uczył życia w sprawiedliwości, to mówił o tym, że jeżeli twój wróg przymasza cię, żebyś szedł z nim jedną milę, niósł jakiś ciężar, tak? Prawo rzymskie tam było takie, że można było kogoś, kto nie jest obywatelem Rzymu, zaprząc do niesienia jakichś ciężarów czy jakiejś pracy jedną milę. To było zgodne z prawem. Jezus mówi, jeżeli ktoś cię przymusza, to ty idź z nim drugą milę jeszcze. Dobrowolnie, już poza prawem. Więc wiesz, sumienie nam mówi, nie rób pewnych rzeczy, czyli mówi, poddaj się prawu. Prawo jest dobre, nie rób po prostu tego. Nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, nie zabijaj. A później przychodzi i mówi, w miejsce tych nie zabijaj, mówi ożywiaj. W miejsce kradnij, mówi daj. Czyli zachęca nas do czegoś. I to jest właśnie to, wykonać pracę, sumienie, czyli dołożyć coś. Rozwinąć coś, co mogę dobrze zrobić. To jest kwestia sumienia. Głosu sumienia, który mówi, czyń dobrze. Słuchajcie, znacie szlachetnych ludzi, tak? Wiecie, kto jest szlachetny człowiek. Czasami zdarzają się nam takie postacie w naszych rodzinach, wyjątkowe, w naszych społecznościach. Mamy o nich dobre zdanie. Wiecie, że to są zawsze, to nigdy nie są ludzie, którzy tylko byli posłuszni swojemu sumieniu w tym aspekcie nie rób. To zawsze są ludzie, którzy byli posłuszni swojemu sumieniu i Duchowi Świętemu, że byli w stanie coś zrobić. Ekstra. I mówimy, wow, on zawsze znalazł miejsce, żeby błogosławić, żeby powiedzieć dobre słowo, żeby zatrzymać się, żeby coś wymyślić, żeby coś opracować, żeby bez nadzoru godzinkę dłużej popracować nad czymś. To jest funkcja sumienia, która nas popycha i mówi, żyj szlachetnym życiem. Idź dalej. Zrób coś więcej. Więc dobrze, pierwszy punkt sumienie zabrania, drugi nakazuje. Trzeci werset. Z Joba. To jest, teraz trochę zmieniamy kierunek mowy o sumieniu w tym nauczaniu. Księga Hioba 27:5-6. Nie daj Boże, by wam przyznał słuszność, mówi Job do swoich przyjaciół, którzy zebrali się wokół niego, żeby go oskarżać. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Wiecie, z taką myśl miałem, to też jest ważne, jeśli chodzi o sumienie, to jest ważne, żebyśmy my byli ludźmi, że powiedzmy tak, że nasze sumienie potrzebuje zdrowia też. Ja jestem taką osobą, która uwielbia siebie poniżać. Jak tylko wykryję, że coś nie tak zrobiłem, to od razu po prostu siebie łajam. I powiem wam, to do niczego nie prowadzi. To nic nie zmienia w moim życiu. Mieliśmy taką trudną rozmowę wczoraj z człowiekiem, który nam trochę swoich grzechów wyznał, niechcący. I ja po prostu nie byłem w stanie jakby przejść nad tym w sposób taki pełen łaski, jak się powinno, tylko byłem zdołowany tym wyznaniem tej osoby, która przyznała się do pewnych rzeczy, które są w jej życiu. W dobrej wierze potraktowała nas jako przyjaciół. I zablokowałem się, nie byłem w stanie nic mówić. Siedziałem po prostu. Chciałem zakończyć tą rozmowę. Byłem po prostu zdołowany. Osoba poszła sobie. Później rozmawiamy z Izą i po prostu i nagle objawienie przyszło do mnie, że jestem złym człowiekiem. Że nie potrafię wybaczać. Że przyszedł człowiek, wyznał grzechy swoje. Ja zamiast okazać mu łaskę i miłosierdzie, się zgorszyłem, załamałem. Pomyślałem sobie, że ten świat to już na nic dobrego nie zasługuje, tylko żeby przyszedł ogień z nieba i go spalił. I naprawdę tak myślę czasami. W tym tygodniu dwa razy tak myślałem, wyznaję wam. Ale to jeszcze jest pół biedy. Najgorsze jest to, że ja po prostu wtedy, jak sobie zdałem sprawę, że tak postąpiłem, to jakby wajcha w drugą stronę z tego sprawiedliwego sędziego, nagle na sędziego, który mnie osądza, Jezus mówi, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. I to się łączy z sumieniem bardzo mocno. I w tym momencie poniżenie. Jakim ja jestem wierzącym. Jak mało miłości we mnie. Jaki jestem wredny. I teraz powiem wam, w takiej sytuacji, mimo że może coś z zewnątrz wyglądać pobożnie, bo człowiek się korzy, tak? Korzy się. On tak zorientował się, że jest. Ale powiem wam, nie jest zdrowe. Bo to znaczy, że to sumienie jest po prostu jak taki, wiecie, urządzenia. Tutaj jest, jak to urządzenie mamy tutaj na tym slajdzie było, do wykrywania metali na przykład. Każdy czujnik, on wymaga kalibrowania. Testuje się te urządzenia, żeby one po prostu funkcjonowały w obrębie jakiejś zdrowej skali. Bo jak tego nie wykalibrujesz, to zawsze ci będzie pokazywało, że to jest metal na przykład. Tam nie ma. Trzeba to po prostu wyregulować. To napięcie i tak dalej, natężenie, to co tam jest. Nie znam się na elektronice. Dokładnie tak samo jest z naszym sumieniem. Biblia mówi, że są ludzie, którzy oddając cześć aniołów, mają upodobanie w poniżaniu samych siebie. Ja mówię o tym dlatego, że sumienie jest tym głosem, który mówi nam też o pewnych rzeczach, które źle zrobiliśmy. I teraz przez brak takiego zdrowia wewnętrznego, duchowego, możemy po prostu źle używać naszego sumienia, poniżając samych siebie, żyjąc w ciągłych wyrzutach sumienia, nie dochodząc nigdy do objawienia sprawiedliwości, jaką mamy w Chrystusie, próbując pokutować za grzechy, które miały miejsce w naszym życiu 2, 5, 10 lat temu. Bóg przychodzi i chce nam powiedzieć, że my mamy to przebaczone. On chce, żebyśmy stanęli w miejscu, tak jak po prostu Job, który mówi: podtrzymują sprawiedliwość, nie puszczę jej, moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Mojej niewinności będę bronił. To jest bardzo potrzebne. Mieliśmy taką sytuację, akurat Iza często lubi to świadectwo powtarzać. To jest Izy świadectwo, że kiedy jej zarzucono pewne rzeczy, bardzo tak radykalnie, że źle postępuje, ona jako dobra... Mieliśmy taką teorię wtedy też, często ją wyznawaliśmy, że jak się jest przywódcą, to trzeba iść z siekierą na wroga albo na pieniek pod siekierę. Teraz wam wytłumaczę, tylko się napiję. Chodziło o to, że jeżeli mamy konflikt, jesteście z nimi pastorami, to teraz tak, jeżeli ktoś bezbożny występuje przeciwko nam, trzeba brać siekierę i mówić prawdę. I rąbać wroga. To jest złe, to jest złe, to jest złe. Ale jeżeli widzi się, że wróg ma rację, my jesteśmy tymi winnymi, lub po prostu nasze uniżenie jest jedynym rozwiązaniem, to wtedy trzeba głowę na pieniek i poddać się sprawiedliwości. Nie wiem, skąd to wziąłem, a chyba Wałęsa kiedyś coś takiego powiedział. Siekierą albo siekierę, coś takiego. Gdzieś to w każdym razie słyszałem. On, wiecie, Wałęsa miał takie swoje kolorystyczne bardzo dobre powiedzi. I teraz była ta sytuacja właśnie, w której właśnie Iza była... Były sprzeciw wobec niej, wobec jej postępowania, i ona powiedziała: ja chcę całkowitej czystości. Wszystko było wyczyszczone. I ona jakby po prostu na życzenie wskoczyła do pralki. Drzwi się zamknęły, nasypali proszku, wodę zalali i zaczęło się mierzenie. I później bardzo fajnie, bo przyjaciółka Izy powiedziała po jakimś czasie, że powiedziała, mówi: no to bardzo szlachetnie, ale szlachetnie, tak, akt strzelisty, wskoczyć do pralki, głowę pod pieniek, ale ostatecznie trzeba się po prostu zatrzymać i trzeba taką sytuację rozkminić i rozeznać i wiedzieć, co było sprawiedliwego w moim postępowaniu, co było niesprawiedliwego. Co te osoby, które wyszły z tym... z tą pretensją, czy też oskarżeniem, w czym one miały rację, w czym nie miały racji. Wiecie, bo tym, co nas wyswobadza, to nie nasze akty strzeliste i szlachetność. Pan Jezus nigdy nie powiedział: dajcie se wypróć flaki do końca. Wtedy będziecie prawdziwie moimi uczniami, będziecie wolni, jak w flaku się pozbędziecie. Tylko Pan Jezus powiedział, że poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Wiesz, i tym, co nas ostatecznie wyswobadza, jest prawda, a nie akty strzeliste naszej pobożności. Przychodzi ktoś i ci mówi: źle tu zrobiłeś. A ty mówisz: bo ja jestem grzesznik. Całe życie. Proch. Co ja mam do Boga? Nic nie mam. Robak. Wiesz, i to brzmi fantastycznie, tylko ostatecznie po prostu w końcu to jest bezużyteczne, bo każdy, kto by chciał ci zwrócić uwagę, to ty jesteś robak. W końcu ten, kto ci zwraca uwagę, ma ochotę, żebyś przestał być robakiem. Tylko żebyś pomyślał chwilę i powiedział: przepraszam za tą konkretną rzecz. ani za to, żeś ty robak. Łapisz różnicę? Źle zrobiłeś.
Ja wiem, ja nic dobrze nie robię.
Tak z naszymi dziećmi czasami mamy. Jak ja się posunę za daleko, właśnie moje dzieci przychodzą i mówią: nic już ze mnie nie będzie. I wtedy nogi się uginają. To z tym dzieciakiem trzeba zrobić. Trzeba odwrócić. Ja mówię wtedy, taki tekst do mojego Przemka, mówię: nie wolno ci źle mówić o moim synu. A on mówi: ale to ja jestem twoim synem. To nie mów o nim źle. Więc rozgraniczenie, tak? Rozgraniczenie, żeby bronić też swojej niewinności, tak? Przychodzi ktoś i mówi: źle to zrobiłeś. To trzeba to rozpoznać. Zrobiłem to źle, czy nie? Jeżeli zrobiłem dobrze, to mówię: nie, dobrze to zrobiłem. Albo wydaje mi się, że dobrze zrobiłem. Ale skoro uważasz, że źle zrobiłem, to ja to przemyślę. Przemodlę. Dobra, zastanowimy się. Dobra, zobaczymy. Ale dzisiaj wydaje mi się, że to jest chyba właściwe. Nie tylko to sprawia, że my jesteśmy integralni sami sobą, ale my stajemy się dojrzałymi partnerami dla ludzi do rozmowy. Wiesz, pastor przyszedł i mi powiedział, że nie wypada. Pastor ma rację. Słuchajcie, znam pastorów, sam nim jestem. Pastor nie zawsze ma rację. Bardzo często nie ma racji. Czasami są takie sytuacje, że funta kłaków warta ta jego racja. Trzeba zostać sobą i powiedzieć: no nie wiem. I to jest super. Mam parę świadectw różnych takich z mojego życia, gdzie byłem przekonany o czymś, kazałem innym w to wierzyć i mówiłem, że tak jest. I wiesz, i byli ludzie szczerzy, którzy po prostu z miłości mówili: dobrze, dobra, to tak wierzymy, no taka doktryna, tak wierzymy, dobrze, pastorze. Później jak ja pokutowałem się, odwracałem, mówili: o, dobrze, pastor się nawrócił, dobrze, to wszyscy źle do tej pory wierzyliśmy, dobra, to wracamy, Marek jest dobry człowiek, dobrze, ci Bóg to powie. I bez bólu tam, prawda, raz w to, raz. Ale były też takie osoby, które się rozczarowały i zgorszyły, tak? Ale była też jeszcze trzecia grupa ludzi, i myślę, że takich ludzi zawsze w zborze najbardziej cenię. To była taka, która od samego początku nie była przekonana, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tylko z takim lekkim dystansem. Nie mówię teraz o braku szacunku dla mnie na zasadzie: Marek, odbiło ci. Bądźmy szczerzy. Palma ci taka obwaliła, że zastanawiam się nad dalszym członkostwem w tym zborze. Nie mówię o takich postawach. Mówię o takich postawach, że ktoś po prostu był po prostu sceptyczny. Mówił po prostu... Nie. Taka była taka drobna rzecz, może nie drobna, ale była kiedyś po prostu... Miałem jakieś takie objawienie. Nie wiem, z którego to nieba pochodziło. Dzisiaj mi się wydaje, że nie z tego, co trzeba, ale miałem taki po prostu taką po prostu gdzieś takie objawienie, że kto przyjmie proroka, ten nagrodę proroka otrzyma. W związku z tym powiedziałem, że to będzie z błogosławieństwem dla ciebie, jak będziesz do mnie mówił, pastorze. I to było tam chyba z ponad 10 lat temu, z 12-13 lat temu w zborze takie coś powiedziałem. I to było tak, że była grupa ludzi, którzy powiedzieli: super, przychodzili i mówili, zawsze mi się, była taka osoba jednak, która przyszła, zawsze mi się wydawało, że to mówienie do ciebie na ty to jakieś bez sensu jest, bo nawet do moich rodziców nie mówię nigdy na ty. Była taka grupa osób, które po prostu były zafascynowane, że jakiś nowy poziom duchowości, będziemy teraz tak naszego pastora, tak nie na ty, tylko tak tego, nie? Ale były też takie osoby, które w tamtym czasie zachowały jakiś taki sceptycyzm w stosunku do tego i tak jakoś tak nigdy nie zrezygnowały z na ty. I się okazało, że miały rację. Nie wiem, z którego nieba było to objawienie. Rozumiesz, to taka, drobna rzecz. Tak. Oczywiście też, jeżeli ktoś z was myśli o misjach i o mieszkaniu w innym narodzie, to już to w ogóle musicie od razu tą historię całą wziąć z cudzysłów, bo bardzo dużo zależy od miejscowej kultury, w jakiej to się rzeczy odbywają. Ja do dzisiaj wiele osób uwielbia do mnie mówić pastorze, inaczej nie potrafi. I ja po prostu z miłosierdziem to akceptuję. Chociaż zachęcam, żebyśmy nie świlowali za bardzo z tytułomanią. Dobra, to tylko taki przykład. Więc, kiedy jesteś sprawiedliwy i twoje sumienie mówi, że jest w porządku i nie jest to twoje sumienie napiętnowane złym postępowaniem, tak jak mówiliśmy tydzień temu, to powinieneś też w zgodzie z tym sumieniem bronić swojego zdania i mówić, że to jest właściwe. Bo później są tego rodzaju sytuacje, że ktoś ci powie, prawda, ktoś ci powie, zrób inaczej, tak? A ty wierzysz, że to jest niewłaściwe. I teraz co masz zrobić, bo to ci ojciec powiedział, albo mama. Jezus mówi, jeżeli nie będziecie mieć w nienawiści swojego ojca i matki, jak możecie być moim uczniem, tak? Jezus mówi o tym, żeby znienawidzić swoich rodziców? Nie, nie o tym mówi. Jezus na pewno o tym nie mówi. Przysięgam. Jakem biblista. Ale mówi o tym, żeby po prostu być posłusznym Bogu. O tym mówi. O tym, żeby być posłusznym sumieniu. I wtedy przychodzi mama i mówi, córeńko, źle robisz. Nie rób tak, nie chodź do tego zboru. Jak słyszałem, że jednej dziewczynie ktoś powiedział po nawróceniu, że rodzice powiedzieli, że już woleliby, żeby była narkomanką. I teraz wiesz, teraz wszystko zależy od tego, w jakim miejscu jest sumienie, tak? Bo jeżeli sumienie jest takie, że po prostu nie jest ukształtowane, to wtedy powie, Boże, nie mogę się przeciwstawić mamie, no bo to jest źle być przeciwstawionym mamie, tak? Rozumiecie, tak? Ciężar tego. Więc Job mówi, mojej niewinności będę bronił aż do śmierci, podtrzymując sprawiedliwość, nie puszczę jej, moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Halleluja, więc zwróć uwagę na to, czy nie masz w swoim życiu niejako wrodzonej skłonności do poniżania siebie. Bo wtedy twoje sumienie nie jest wykorzystywane tak, jak Bóg by chciał. I tu podobna sytuacja z apostołem Pawłem. Paweł, kiedy staje sądzony przez Radę, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie bracia, ja aż do dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. To jest ciekawe w ogóle, jak zawsze czytałem to. Czasami czytam Biblię i mam wrażenie, że wypowiadający się w Słowie Bożym jest jakiś egzaltowany, albo ten, który to spisywał, się za bardzo egzaltował. I to jest jeden z tych wersetów, które po prostu nie mogły nigdy mi przejść. Jak można powiedzieć, żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Jak ja bym tak dzisiaj wam powiedział? W sensie, uczymy tutaj o sumieniu, ale żebyście tak mieli dobry punkt odniesienia, chciałem, żebyście wiedzieli, że ja nigdy nie wystąpiłem wbrew swojemu sumieniu. No. Kaznodzieje, zbastuj! Spójrz z stanu, o co chodzi? I właśnie czytam o Pawle i coś takiego mam tutaj, tak? I teraz, lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego. Uderzy cię Bóg ścianą pobielana. Naprawdę, był przekonany o swojej niewinności. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mi bić wbrew zakonowi. Ci zaś, którzy stali obok, rzekli arcykapłanowi Bożemu, złorzeczysz? A Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracie, że to arcykapłan. Napisano bowiem, o przełożonym ludu twojego źle mówić nie będziesz.
To inna
sprawa. I on mówi, nie przekroczyłem własnego sumienia, bo nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to bym nie powiedział. Kiedyś wszedłem na basenie nie w te drzwi, co trzeba. A tam krzyki. Znaczy takie wysokim głosem. Spowiadać się, czy nie spowiadać? Wyznawać grzech, czy nie wyznawać?
A miałeś długie głosy?
Nie miałem długich głosów. Nie miałem długich głosów i wtedy jeszcze nie nosiłem pisnoża na basen. Sorry, dobra, se ulżyłem wreszcie, bo dzisiaj takie spokojne nauczanie. Nie pojechałem nigdzie po bandzie. Dobra. Dobra, to ja chciałem wam powiedzieć, że zdrowe sumienie jest gotowe do rozmowy, żeby rozmawiać. Tak, to taki w cudzysłowie, tak, rozmowa z sumieniem, ale zdrowe sumienie jest gotowe, żeby rozmawiać, tak? I tutaj jest po prostu świetne jest z apostołem Pawłem. Jeden nauczyciel, Johnny Foglander, który zaczął sprawiedliwości w szkole biblijnej, on powiedział, że naprawdę ten Paweł to był człowiek, dlatego tak to pisze, był człowiekiem, który żył w świadomości sprawiedliwości Bożej i naprawdę obmycia ze swoich grzechów. Wiecie, jak on żył wcześniej? Prześladował chrześcijan, mordował, był świadkiem przy okamienowaniu, prosił o listy polecające, żeby mógł wjechać do innego miasta i mordować chrześcijan. Tak? To tak wyglądało jego życie. Ja teraz staję i mówię, że całe życie był w zgodzie z sumieniem. Tak? No oczywiście, z jednej strony działał w nieświadomości, dlatego był w czystym, w zgodzie z sumieniem. Ale z drugiej strony, tak jak mówił właśnie Johnny Foglander, mówi, że naprawdę doświadczył przebaczenia i wiedział, że już jest czysty i że mu nie będzie pamiętane to, co robił wtedy. Tak? A druga rzecz to jest właśnie ta, której tutaj przeczytaliśmy, że on mówi, a, ja nie wiedziałem, że to przełożony. To bym tak się nie odważył tak po prostu mówić. Tak? Czyli po prostu niewiedza. Wiecie, i to jest dobre, że człowiek właśnie, człowiek ze zdrowym sumieniem ma właśnie taką możliwość oceniania. Wiesz, religia, ona jest taka, że ona chce oddziaływać na nas tylko na zasadzie takiej emocjonalnej. Bóg, jak ty z tym swoim zdaniem do Boga chcesz przychodzić? Kim ty jesteś? To jest taki głos religii. I my wtedy po prostu się tak miotamy jak takie myszki. Przyłoży Bóg, nie przyłoży. Czy Bóg chce tego, czy nie chce tego? A co z burą nie pomyśli? A co liderom nie pomyśli? A co powiedzą? I wiecie, oczywiście Słowo Boże mówi, że zakon jest dla cielesnych, tak? Więc ktoś kradnie, to się bierze go na i mówi, słuchaj, jakbyś dalej kradł portmonetki na nabożeństwach, nie będziemy się tu wpuszczać. Zakon jest dla cielesnych, tak? Mandat, przekroczyłeś prędkość, mandat. Ale jeżeli mówimy o zdrowiu i wolności, to my wszyscy musimy dojść do miejsca komunikowania się wewnętrznie z własnym sumieniem i rozumienia, co się z nami dzieje. I bycia szczerym, kiedy ja widzę i mówię, nie, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje. A tam duszek religijny przychodzi, co ci nie pasuje? Liderom się przeciwstawisz? Ale też w drugą stronę. Na zasadzie też, bo niektórzy ludzie nie komunikują się ze swoim sumieniem, bo mają taką naturę bardziej troszkę psychopatyczną. Że oni zawsze uważają, że nigdy niczym nie zawinili. I ja znam takich ludzi. Z jedną rozmawiałem w środę. No. Taka rozmowa. Ja coś mówię na tę osobę. Ja mówię, Jezu, jak ja mam to wytłumaczyć, że to nie tak? To też jest niezdrowe sumienie. I to sumienie, które ciągle potępia, jest niezdrowe. I to, które nigdy nie dopuszcza refleksji, że coś się stało, też jest niezdrowe. Tak robię, żeby nie powiedzieć, o co chodziło. I Paweł mówi tutaj w 24 rozdziale, werset rozdział później, przy tym sam usilnie staram się o to, aby wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Tak? Czyli starał się, zabiegał o czyste sumienie. To jest to, o co powinniśmy zabiegać. O tym mówiliśmy tydzień temu też. Czyli zabieganie o czyste sumienie. Dobrze. Tu prawdopodobnie skończymy, bo już za dużo tych wersetów jest. Chociaż mam jeszcze, ale to już będzie za mało na trzecią część, więc nie wiem, jak to rozstrzygnąć. Dobrze, ale tutaj fragment z 13 rozdziału Listu do Rzymian. Taki dłuższy fragment. Paweł mówi tak. Przeto kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Nie wiem, co tu jest. Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem w służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeżeli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, kto źle czyni. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz ze względu na, powiedzmy wszyscy głośno, sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi, po to, aby temu właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej, kto bowiem biłuje bliźniego, zakon wypełnił. I teraz miałem taką refleksję narodową. Przy każdej okazji, kiedy są tematy polityczne, włącza mi się ten fragment i włącza mi się temat sumienia. I powiem taką ogólną rzecz, ale niech to zostanie wypowiedziane, bo mi to już długo chodzi po wątrobie, po duchu, po sumieniu i wszędzie. Ale powiem wam, że może zgeneralizuję, ale niech tam leci, niech każdy rozważy w swoim sumieniu, czy prawdę pastor powiedział. Wydaje mi się, że jako Polacy jesteśmy narodem cwaniaków. Polega to mniej więcej na tym, że wszyscy wszystkich próbują wykiwać. W różnych miejscach to widzimy. Klient próbuje wykiwać sprzedawcę, sprzedawca klienta. W usługach, w budowlance, w mechanice samochodowej. Później się to przesuwa na politykę. Politycy podnoszą podatki i akcyzy i różne rzeczy, bo mają problem ze ściąganiem podatków. Bo gdyby wszyscy płacili podatki jak trzeba, to można by je obniżyć, żeby to się zbalansowało. Więc teraz oni podwyższają, bo muszą jakoś to dopiąć i wiedzą, że źle robią, bo nawet Biblia mówi, że kto gnębi naród podatkami, ten źle czyni. A z drugiej strony, i to słyszałem z ust polityka, to jest, powiem wam, fantazja, wtedy zacząłem jeszcze bardziej myśleć o tym cwaniactwie. Jeden z takich polityków powiedział, że jednym z większych błogosławieństw dla gospodarki narodowej w naszym kraju jest szara strefa. Nieopodatkowana, twórcza strefa, w której się najwięcej dzieje przedsiębiorczości. Szara strefa jest wyłączona z płacenia podatku. Ja myślę, po prostu, to jest po prostu, każdy każdego próbuje wykiwać. I w kościołach też to tak jest. Liderzy próbują trochę wierzących wykiwać, wierzący trochę liderów, trochę mąż żonę, trochę żona ograć męża. Wiecie, miałem taką myśl, że cwaniactwo to jest mądrość życiowa z wyłączonym sumieniem. Ponieważ cwaniactwo każdego człowieka będzie prowadziło do jego własnego sukcesu. Więc słuchaj, to się zrobi. Co się nie zrobi, jak się zrobi? Nie zrobi się? Ty, Polak, tu nie wyskoczysz. Co? Nie wyskoczy, nie wyskoczy. Polak bez spadochronu wyskoczył, tak? Znacie ten kawał, Polak, Rusek, nie. Co? Nie da się, da się. Ale teraz, jeżeli my jesteśmy synami królestwa, to my musimy włączać element, którego nikt nie włącza. Czyli włączać sumienie, czyli do naszej mądrości życiowej, żeby osiągnąć cele, włączać sumienie. I o tym mówi ten fragment z listu. Nie z obawy przed prawem, bo Bóg powiedział w swoim słowie, nie przed Bogiem, bo sądzi, nie przed człowiekiem, bo widzi, ale ze względu na sumienie. Mamy się poddawać władzy, nie ze względu na mandaty, tylko na sumienie. Jeżeli jadę, jest ograniczenie prędkości, to zwalniam ze względu na co? Ja zanim dochodzę do sumienia, mam jeszcze parę etapów. Mandat, punkty, żona, która mnie instruuje, dzieci, które wiozę, żebym ich nie zabił. I dopiero na końcu sumienie. A powinno być pierwsze. I potem wszystkie inne pozostałe czynniki. Ze względu na sumienie. Tutaj na fragment jeszcze wrócę, bo tu jest, Paweł mówi, to jest z tego trzeciego wcześniej. Mężowie, bracia, aż dnia dzisiejszego, żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Żyć przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Wiesz, ciało żyje przed innymi ludźmi. Jest widoczne. Sumienie żyje przed Bogiem. On jest tak, jak twoje ciało, twoje postępowanie jest widoczne dla drugiego człowieka, tak twoje sumienie jest widoczne cały czas dla Boga. Więc ze względu na sumienie zachęcam was do tego, żebyśmy uciekali od cwaniactwa w naszym życiu. I byli ludźmi, kiedyś, wiesz, kiedyś nie lubiłem tego, ale coraz bardziej dochodzę, że najbardziej świętą postawą prawdopodobnie jest umiarkowanie, jeśli chodzi o dzieci Boże. Bo umiarkowany człowiek zawsze szuka prawdy pomiędzy skrajnościami. Się mówi, jako wierzący musisz być radykalny. Tak, radykalny, dobrze. Ale nie radykalny w pusty sposób, osądzający innych, bez zrozumienia kontekstu, bez zrozumienia różnych rzeczy, różnych skrajności, bez przyjrzenia się, jak to wygląda tutaj albo tutaj. Tak jak kiedyś z Izajaszem rozmawialiśmy, czy Jezus w końcu był kapitalistą czy socjalistą. Taka się zrobiła fajna rozmowa, która nie została rozstrzygnięta. Bardzo dobrze. Dobrze. Cwaniactwo. Mądrość życiowa pozbawiona sumienia. Ktoś opowiadał właśnie, że był jeden z takich polskich poetów. Mieszkał jakiś czas w Berlinie Zachodnim na uchodźstwie i mówi, że któregoś dnia administracja bloku, w którym mieszkał, wywiesiła ogłoszenie, że mieszkańcy tego lokalu muszą coś tam zrobić w jakimś czynie społecznym czy coś takiego. I on mówi, że przeczytał to, poszedł, wraca z pracy, patrzy, a przy tym ogłoszeniu stoi grupka mieszkańców bloku i rozmawiają ze sobą. Pierwsze, co mu przyszło do głowy, to pomyślał sobie, no, pewnie buntują się. Tak miał wspomnienia, jak tu obejść teraz to zarządzenie, albo jak wystosować delegata do tego właściciela spółdzielni mieszkaniowej, żeby tu po prostu nam nie wywieszał takich rzeczy. Ale podszedł i przysłuchał się. I uległ kulturowemu szokowi. Nagle zauważył, że ta grupa mieszkańców tej spółdzielni mieszkaniowej, czytając to ogłoszenie, debatowała, jak wcielić je w życie w najlepszy sposób, optymalnie, dzieląc pomiędzy siebie zadania. I powiedział, że doznał jakiejś konsternacji kulturowej, bo powiedział, że nie potrafi sobie wyobrazić sytuacji z Polski, w której mieszkańcy bloku stają przy ogłoszeniu i rozmawiają, jakby mogli się zastosować do polecenia administracji. To taki, wiesz, taka skrajność, tak? Oczywiście z Niemcami, wiecie, później jest problem, tak? Bo oni tylko rozkazy wykonywali, nie? Więc nie wybieramy Niemców w ich po prostu podejściu. Ale to podaje na zasadzie kontrastu, tak? Wiecie, ja wierzę, że chrześcijanin nie może być cwaniakiem. Czyli mądrym, przebiegłym człowiekiem pozbawionym sumienia. Tak to definiuję. Musimy się tego wyrzekać. I szukać możliwości wyjścia z tego stanu rzeczy. Zmieniać życie, zmieniać rzeczy. O, dobrze. Dobrze, ostatni werset na temat chrztu i dobrego sumienia. To jest bardzo dobry, już całe kazanie tydzień temu mi to chodziło po głowie. 1 Piotra 3,21. Ona, jest mowa o Arce Noego, bo tam jest cała ilustracja, to jest tylko jeden werset wyrwany, możecie sobie to przestudiować. 1 Piotra 3,21. Ona, Arka Noego, jest obrazem chrztu, który i teraz was zbawia. Jest ona pozbyciem się cielesnego brudu, a nie jest pozbyciem się ten chrzest, tak? Nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są jeszcze inne fragmenty, które mówią o dobrym sumieniu, o prośbie do Boga o inne dobre sumienie, ale nie będziemy tego już teraz rozważać, zostaniemy przy tym wersecie. Jak kształtować sumienie w pozytywny, dobry sposób? Poddając się temu, do czego Bóg nas prowadzi. Wiecie, ja narodziłem się na nowo. Byłem dzieckiem Bożym, byłem ochrzczony Duchem Świętym. Byłem wśród ludzi wierzących i cały czas wracał do mnie temat, akurat to było tak literalnie, tak jak tutaj, chrztu. I kolega mi mówi, jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, że On jest Panem, to dlaczego nie potwierdzisz to wobec świata duchowego, Boga i innych ludzi swoim chrztem? Ja wiem, wiesz, ten chrzest, to jest taka symbolika, to jest takie zewnętrzne. Co to ma do rzeczywistości? I toczyła się walka. On próbował jechać na coraz szybszych koniach, wrzucając mi, że żyje z Panem Bogiem na kartę rowerową, bo chrztu nie mam. I tam różne takie dyskusje się odbywały, wiesz. Ale prawdopodobnie ten werset stał się kluczowy dla mnie w tym ostatecznym podjęciu decyzji, ponieważ wiedziałem, że nie pójdę dalej w życiu z Bogiem, jeżeli pierwsze rzeczy nie pozostaną pierwszymi. No i zdecydowaliśmy w końcu, po długich walkach, tam po roku chyba walk, że się ochrzcimy. Wiesz, i to jest świetnie napisane. To jest powiedziane, że po takie posłuszeństwo jest nazwane prośbą do Boga o dobre sumienie. Jeżeli Bóg mówi, to jest złe, zrezygnuj z tego. I ty mówisz, dobrze, rezygnuję. Albo Bóg mówi, zrób to, to jest właściwe. Spędź ten czas w domu z żoną. Tak akurat mi przyszło. Może dalej duch proroctwa jest nade mną, nie? Żadna siostra nie krzyczy amen, więc być może pudło. Bóg ci po prostu mówi. I ty wtedy mówisz, dobrze, to jest tak, jakbyś prosił Boga o dobre sumienie dla siebie. Ponieważ ono staje tak, jak jest proces zgorszenia się i wypalania sumienia. Taki też jest proces utwierdzania i ozdrawiania sumienia w tym momencie, kiedy poddajesz się Bogu i nie dyskutujesz z Nim i kiedy Słowo Boże cię do czegoś prowadzi, to idziesz za tym. Tydzień temu mówiliśmy, że sumienie nie jest najwyższą instancją. Najwyższą instancją jest Bóg i Jego Słowo. Nasze sumienie jest kształtowane. Tak? Więc tutaj jest bardzo mocne prośba do Boga o dobre sumienie. Jeżeli Bóg cię w czymś zachęca i mówi, postąp tak, to jest dobre, zobacz, Słowo to pokazuje, spróbuj to zrobić. To idziesz za tym, to kształtujesz swoje sumienie w pozytywny sposób. Kiedy zaprzeczasz, to nie tylko, że grzeszysz, bo sprzeciwiasz się Bogu. To jest najmniejszy problem, bo grzech został pokonany i śmierć została pokonana przy pomocy trzech gwoździ, jak mówił Don White. I to naprawdę możemy wierzyć. Ale wiesz, Bóg chce, żebyśmy byli narodem ludzi wolnych. A ostatni fragment sobie przestudujcie w domu z 1 Piotra, 3 rozdział 15, 17 i 2, 19, bo tu jest mowa o czystym sumieniu i cierpieniu niewinnie, co też jest bardzo, bardzo ważne i też mówi słowo, żebyśmy ze względu na sumienie byli gotowi cierpieć niewinnie, będąc związany w swoim sumieniu, tak? No, ale to już sobie, jak ktoś chce, niech sobie spisze te wersety. 1 Piotra 3, 15, 17 i 2, 19. I to już zakończymy, bo nie chcę już tego tematu nauczania rozwijać. Może jeszcze kiedyś będzie okazja. Ale to był drugi temat, drugie słowo na temat sumienia. Także wiecie, obraz jest taki. Do wolności powołał nas Bóg. Żebyśmy w Nim żyli i obfitowali. Chcemy mieć dobre, długie życie, zestarzeć się późno i odejść do Pana, zasypiając w Panu. Więc żyj zgodnie z sumieniem, jakie ci Bóg dał. Sumienie nie jest raz na zawsze ci dane, idealne. Ono jest kształtowane w twoim życiu. Może być wypalone przez lekceważenie Boga, przez złe postępowanie i może być udoskalane przez poddawanie się Jemu. I bądź wolny, nie podlegaj potępieniom, które nie mają swojego ugruntowania w prawdzie, a które wynikają tylko z tego, że jesteś osobą słabą. I wreszcie, to co dzisiaj chciałem też powiedzieć, nie bądź cwaniakiem. Bo cwaniak to jest osoba, która w pierwszej kolejności oszukuje sama siebie. Z długofalowymi konsekwencjami życia. Cwaniak myśli, że kogoś oszuka. Nie. Cwaniak to jest osoba, która siebie oszukuje i pozbawia siebie życia. Ponieważ cwaniactwo to jest inteligencja, przebojowość pozbawiona sumienia. Amen. Jak się podobały dwie części kazania? Teraz feedbacku potrzebuję trochę. Trzeba to przemyśleć, przemodlić. Amen. Przemyślcie, niech we właściwym czasie odpowiednie wersety Bóg wam podda i niech wam wyskoczą. Pomodlimy się, dobrze? Powstańmy wszyscy. Halleluja. Panie, przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię, żeby te słowa były zapieczętowane przez moc Ducha Świętego w naszym sercach, żebyśmy wrócili do nich we właściwym czasie, wtedy, kiedy będziemy podejmować decyzje lub będziemy stawać przed wyzwaniami lub pytaniami. Panie, podnieś nas do wysokiego miejsca życia w Tobie, Ojcze. Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci za moc Ducha Świętego, która działa w naszym życiu. Panie, uwielbiamy Cię. I dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty jest nad nami, że On mówi do nas, nas prowadzi. Dziękujemy Ci, że uzdrawiasz, leczysz, rozwijasz nasze sumienie do miejsca, w którym będziemy mieli zupełnie dobre sumienie i będziemy w stanie rozpoznawać rzeczy we właściwy sposób. Panie, uwielbiam Cię, oddaję Ci chwałę i błogosławię każdego, kto słuchał tego słowa i każdego, który jest na wakacjach. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci za czas odpoczynku i odbudowy w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli: Amen. Amen. Do zobaczenia. Niech was Bóg błogosławi. Zapraszam do kawiarni jeszcze.